każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu jak co wtorek. W dzisiejszym programie sprawdzimy m.in. jak wygląda kwestia pierwszego treningu na torze zielonogórskich żużlowców, oczywiście przy W69. Porozmawiamy z jednym z młodych zawodników Falubazu, a pod koniec zaprezentujemy opinię eksperta m.in. odnośnie nowego sztabu szkoleniowego Falubazu. Na początek jednak w magazynie pojawi się trener zielonogórskich żużlowców Piotr Żyto.
Panie trenerze, no jak na dzisiaj rozmawiamy o godzinie 10.30. Wygląda sytuacja z zielonogórskim torem, no i z tym ewentualnym pierwszym treningiem.
No przecież widać, jak wygląda sytuacja. Deszcz pada, jest mokro, ale pogoda ma się poprawić z końcem tygodnia i myślę, że już od przyszłego poniedziałku będziemy trenować u siebie.
Na weekend były zaplanowane te pierwsze sparingi z Unią Mleczną, no tutaj nie było innego wyjścia niż ich odwołanie.
Oczywiście, że tak, no bo zawodnicy na motorach jeszcze nie siedzieli. Mówię, doświadczeni zawodnicy potrzebują jednego, dwóch treningów, mogą jechać, ale gorzej jest z młodzieżą, która musi się wjeździć ten sezon i dlatego też wspólnie z Piotrem Baranem żeśmy podjęli decyzję, że przekładamy te sparingi, bo z tego, co Piotr mówił, Unia ma tylko z nami zaplanowane, także odbędą się w terminie późniejszym.
Natomiast te pozostałe sparingi Sparta Wrocław 24-25 marca, Orzeł Łódź 27-28 na razie pozostają bez zmian.
Na razie tu jeszcze nic nie zostało odwołane, ale też będziemy patrzeć i monitorować pogodę, treningi jak jadą, bo Wrocław też jeszcze w sumie nie wyjechał, także zobaczymy.
Czy w związku z tą zaistniałą sytuacją pan się troszeczkę zaczyna chociaż niepokoić, czy pan jest cały czas spokojny?
Nie, ja już jestem za stary na to, żeby się tak denerwować. W ubiegłym roku też mieliśmy 2 tygodnie do ligi i zdołaliśmy się przygotować. Myślę, że jak już zaczniemy jeździć, pogoda się na tyle poprawi, że będziemy jeździć systematycznie i do meczu pierwszego będziemy przygotowani.
Czy ktoś oprócz Mateusza Tondera zdecydował się, żeby jakby wyjechać poza Zieloną Górę i trenować jakby w takiej kwestii indywidualnej?
Na razie nie. Mamy taki plan, żeby w sobotę, w niedzielę pojechać na treningi jeszcze tutaj w Polsce i wszyscy raczej tutaj zjadą.
Coś jest może już ustalone, jakiś kierunek, czy to jakby jeszcze w trakcie planowania?
Tak, na razie dogrywane i myślę, że jak będzie już na 100% pewne, a myślę, że to jest jutro, się wszystko wyjaśni, to wówczas będziemy mogli powiedzieć coś więcej.
A z Mateuszem pan już może rozmawiał? Czy pan jakby popiera tą decyzję, żeby do Słowenii to kawałek jest, żeby się, prawda, wybrać?
No oczywiście, że rozmawiałem, bo przecież też musiał przedstawić mi swój plan. Wyraziłem na to zgodę i pojechał. No to są jego pieniądze, jest zawodowcem. Poszukał sobie tam terenu do jazdy. No my też mieliśmy w planie jechać właśnie czy do Goryczan, czy do Ksko, ale w tej chwili no, pogoda się na tyle poprawia w Polsce, że będziemy tutaj jeździć na naszym terenie, no bo wiadomo, jest ten wirus, COVID i tak dalej, przekraczanie granic, potem to wszystko jest to utrudnione trochę, zwłaszcza jak jedzie cały zespół, tak, bo jedna osoba sobie tam wszystko załatwi szybciej, a przy całym zespole to trzeba to wszystko poogarniać i dlatego zdecydowaliśmy się zostać i czekać tutaj i myślę, że to jest lepsze rozwiązanie.
Okej, chciałem jeszcze jeden temat poruszyć, czyli ten nowy już pełen sztab szkoleniowy, który niedawno oficjalnie ogłosiliście. Co pan o tym nowym sztabie sądzi?
Co mam sądzić? Myślę, że jest to grupa ludzi, która się na tym zna i myślę, że będzie wszystko poukładane. Jest poukładane, bo robota cały czas jest robiona i myślę, że tutaj akurat jakieś niespodzianki powinno być.
Marek Murus w roli tego nowego kierownika drużyny, to był pana taki pierwszy wybór, czy ewentualnie jacyś inni kandydaci jeszcze byli rozważani?
Powiem tak, że w takiej sytuacji, jak się znaleźliśmy, trudno dobrego kierownika znaleźć na tam krótki czas przed sezonem, a Marek akurat był wolny i tak po prostu pomyślałem sobie o nim. Myślę, że to jest bardzo dobry wybór, bo Marek zna tą pracę. Współpracowaliśmy 2 lata w Opolu, rok, może niecały, kilka meczy w Rybniku. Współpraca się bardzo dobrze układała, bardzo dobrze się wywiązywał ze swoich zadań. Znany jest w środowisku żużlowym, nie jest osoba anonimowa, zna procedury, zna komisarzy, zna sędziów, oni jego znają, także myślę, że tutaj na pewno dobrze to będzie wypełniał tą rolę.
A jaka będzie konkretna rola w tym sztabie Marka Chućki?
Marek Chućko wspólnie z Andrzejem Wnękiem. Marek nie ma uprawnień jeszcze, jest będzie w trakcie ich będzie robienia. Także jest tutaj Andrzej, który ma uprawnienia instruktora i będą prowadzić wspólnie nabory do szkółki, prowadzić zajęcia z młodymi zawodnikami i dodatkowo Marek jeszcze będzie udzielał się w zawodach, pomagał w klubie jako mechanik, doradzał zawodnikom i tak dalej, także kilka ma wątków do spełnienia. Także myślę, no wracając jeszcze do Marka Mroza, podobna sytuacja, bo Marek też jeździł na żużlu, zna te sprawy przełożeń, dopasowania sprzętu i też będzie na pewno służył radą tym młodszym zawodnikom w trakcie meczu.
A Tomasz Szymankiewicz, on zdaje się, że ma być menadżerem.
Taka nazwa, no Tomek zajmuje się tą stroną, można powiedzieć, papierową i ma pod sobą też ludzi, którzy organizują tutaj zawody, czyli wirażowe, kierowników startu, zajmuje się tą grupą, no i sprawy stricto papierowe, także myślę, że wszystko jest poukładane, też mu pomagamy, działamy wszyscy wspólnie razem i rozłożone to jest na kilka osób, myślę, że to zda egzamin i wszystko potoczy się tak jak do tej pory.
Kto będzie tak naprawdę prowadził zespół w zawodach młodzieżowych i kto jakby weźmie odpowiedzialność za wyniki? Pan?
Powiem tak, żeby pewne sprawy wyjaśnić, bo teraz dużo się pisze, że Olek, oczywiście nie podlega dyskusji żadnej, że wielką pracę Aleksander Janas tutaj włożył. Przez te lata, co pracował, naprawdę robił to dobrze, sumiennie. Odpowiadał też i za szkółkę, i za młodzież. A to, że w końcówce sezonu zrezygnował, to trzeba pytać jego dlaczego, bo sam z nim tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie siedzimy w moim biurze, rozmawialiśmy, mówię, Olek, masz jeszcze miesiąc, wrzesień, zostań, są finały i tak dalej, zostaniesz, wszystko będzie okej, no to jednak nie chciał, także to nie ma tak, że ktoś go zwolnił, sam podjął taką decyzję i nie chciał do końca być ten miesiąc czasu, tak? Kiedy były finały. Tutaj nie ma tak, ja mam drużynę, a w drużynie są też i młodzieżowcy, tak? Wspólnie będziemy jeździć na te zawody, będzie Marek Chućko, będę ja, będziemy wspólnie współpracować i to nie jest tak, że będę sobie przepisywał wszystko, tak jak ktoś tam mnie tam gdzieś po oskarża, że ja to wypinam pierś po medal. Nieprawda, bo zawsze staram się wszystkich ludzi, którzy pracują w klubie, gdzieś tam promować, czy zauważyć dobrą pracę, powiedzieć o tym w mediach, bo wiadomo, że klub to nie tylko ja, ale to pracuje każdy trybik w tym klubie i wynik jest, można powiedzieć, efektem tej całej naszej pracy, bo poczynając od kierownika startu, poprzez toromistrza, tutaj pracowników klubu, trenerów, mechaników, bo wszyscy razem pracujemy na to, żeby ten wynik był. Wiadomo, jest jeszcze góra, prezes, wiceprezes, zarząd klubu też stara się jak najbardziej może i wszyscy współpracujemy i jeżeli będą jakieś zgrzyty gdzieś na tych elementach, no to ta maszyna się zatrzyma, a nie o to chodzi, dlatego uważam, że tutaj to jest ostatnio pisane, to trochę śmieszne, bo cały czas staramy się współpracować wszyscy razem i tak to ma wyglądać, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam.
Jak już pan poruszył kwestię odejść, bo klub nie chciał komentować odejścia Tomasza Walczaka, czy pan może jakieś własne przemyślenia na ten temat ma? Jak właśnie do tego doszło, że Tomasz Walczak odszedł? Jego wersję znamy.
Ja przemyślenia mam, ale nie będę ich upubliczniał, bo to jest moja prywatna sprawa. Pomiędzy mną Tomkiem układało się bardzo dobrze. Zrobił tak, jak zrobił, ja tego komentować nie będę.
Tyle trener Piotr Żyto. Teraz posłuchamy jednego z juniorów Falobazu, Jakuba Osyczkę, którego zastaliśmy dzisiaj na stadionie podczas prac przy sprzęcie. Kuba, powiedz, jakie emocje tobie towarzyszą, jak spoglądasz przez okno. Wiadomo, jaka jest pogoda od kilku dni.
No, jak patrzę przez okno i widzę deszcz, chmury, wiatr, no to na pewno nie jest to, co mi się podoba. No, ale tak jest i po prostu musimy cierpliwie czekać na ten moment, kiedy będziemy mogli wyjechać na tor.
Zazdrościsz trochę Mateuszowi Tanderowi, który się do Słowenii udał
i tam już sobie próbne kółka kręci?
Trochę nie, bardzo. Zdecydowanie mu zazdroszczę. No miał możliwość, pojechał, także jakbym też mógł, to też bym na pewno skorzystał z takiej opcji wyjazdu.
Chociaż tak wsłuchiwałem się, to tam mam wrażenie, że ryk motocykla słyszałem, czyli już maszyny przepalacie, już sprzęt gotowy, tak, żeby wyjechać.
Tak, tak, motocykle już praktycznie są gotowe do wyjazdu. Dzisiaj, między innymi dzisiaj już je grzejemy, sprawdzamy, czy aby na pewno wszystko tam jest tak jak być powinno, dokręcamy śruby, no i czekamy na ten pierwszy trening.
Jakim sprzętem będziesz dysponował? Dwa motocykle tak standardowo, czy coś więcej?
Dwa podwozia i tam jeśli chodzi o silniki, to no mam Petera Jonesa zakupionego, mam Ashleya zamówionego, tam czekamy, a jak będziemy już tam w trakcie sezonu tym żonglować, to tam się okaże.
To klubowe czy własne inwestycje?
Peter Jones jest mój własny, dzięki między innymi moim sponsorom zakupiliśmy, za co im bardzo dziękuję, a reszta to jest sprzęt klubowy i myślę, że tu też na pewno powinno to pomóc w rozwoju.
Do teamu ktoś doszedł, czy mechanicy klubowi?
Mechanicy klubowi.
Okej, okay, a pamiętasz, jak tak byś sięgnął pamięcią rok wstecz, kiedy wtedy wyjechałeś pierwszy raz na tor? Tak mniej więcej w tym okresie teraz? Plus minus?
Przypuszczam, że to była połowa marca.
Trener mówił, że raczej chyba przyszły tydzień, patrząc na pogodę tutaj, ale zdaje się, że jest opcja, słyszałem, na weekend, tak? Żeby gdzieś w Polskę ruszyć, jak to się mówi.
No tak, też właśnie dostałem informację, że jest możliwość, że prawdopodobnie pojedziemy gdzieś w Polskę na jakiś tor, na trening. Nie wiem, czy mogę zdradzić jeszcze gdzie. To bym musiał się dopytać. W każdym bądź razie, no, jest coś jest zaplanowane.
Okej, okay, a z trenerem Radosławem Walczakiem jeszcze te zajęcia trwają w tej chwili? Jeszcze się spotykacie w hali?
Tak, oczywiście trenujemy cały czas. Do momentu wyjazdu na tor plan zajęć tych fizycznych się nam nie zmienia. W momencie wyjazdu na tor będziemy już tam korygować, ale nie zatrzymywać tej pracy nad swoim ciałem.
Jak byś ogólnie te przygotowania właśnie takie stricte motoryczne podsumował? Jak to z twojej perspektywy wyglądało te kilka miesięcy?
Uważam, że przygotowania u trenera Radosława Walczaka na sali są bardzo dobrze wykonane. Nadal pracujemy, no bo cały czas mamy te treningi, także nie ma tam przelewek. No uważam, że każdy z nas na pewno wykonał kawał dobrej roboty.
A obóz, zgrupowanie uściślając, pozytywne tylko i wyłącznie wrażenia ze Świnoujścia przywiozłeś?
Tak, naprawdę bardzo pozytywne. Dodało mi to gdzieś tam jeszcze powera, także z uśmiechem na twarzy wracałem do Zielonej Góry, no i w oczekiwaniu na wyjazd na tor.
Pitbajkowcem to ty od ilu sezonów jesteś?
Właściwie teraz to jestem, można powiedzieć, pitbajkowcem, bo mam swojego pitbajka, także jestem pitbajkowcem, ale co roku przed sezonem jeździliśmy już tam pod Toruń na tą halę, także już wtedy gdzieś tam byłem początkującym.
A teraz tutaj bliżej okolicy, tak? Tam słyszałem i u Piotra Protasiewicza, i w Zaborze.
Tak, no i u pana Piotra jeździmy z Duzersem, między innymi, bo Duzers ma jego kuzyn Rabik. No i na torze w Zaborze jest naprawdę spoko. Dobre są warunki, także polecam.
A ty na motocrossie niekoniecznie?
Motocykl duży crossowy też mam, też bardzo lubię, jednak jeśli jest grupa, a była i jest cały czas, teraz mamy możliwości, to uważam, że to jest większa frajda, większa rozrywka, bo jednak gdzieś na łokcie można powalczyć, gdzieś te starty i jest bezpieczniej przede wszystkim, a to jest bardzo ważne.
Tyle Jakub Osyczka. Pod koniec programu zaprezentujemy jeszcze rozmowę z naszym ekspertem, Michałem Korościelem, dziennikarzem Radia Z i komentatorem Żużla w telewizji Eleven Sports.
Jak istotna jest twoim zdaniem rola kierownika drużyny w zespole ekstraligowym?
Dość istotna, dlatego że kierownik musi dbać o te wszystkie papiery, przez te zaświadczenia, wszystkie lekarskie. To musi być bardziej dobry urzędnik, administrator taki niż ktoś, kto się jakoś super zna na żużlu. Dobrze, gdyby też miał jakiś dobry wpływ na atmosferę. No taki dobry duch i jednocześnie organizator. No ktoś taki to wszystko to spina, bo przecież były już takie przypadki w historii żużla, gdzie ktoś czegoś tam nie dowiózł, ktoś czegoś zapomniał i zawodnik przez to nie mógł wystartować. Także kierownik, myślę, jest od tego, żeby takich rzeczy pilnować.
A podobno, tak słyszałem, przynajmniej chodzi też o tak zwane wywieranie presji na komisarzu toru.
Mhm, pewnie tak, ale jak to robi trener, to zależy. No to tam, to jest to ta funkcja, o której ty powiedziałeś, mocno nieformalna i może ją pełnić każdy, kto umie wywierać presję do komisarzu toru. To może być prezes klubu, to może być trener. Kto lepiej wywiera presję, ten się za to bierze, to nie musi być kierownik.
Okej, a co sądzisz o nowym kierowniku drużyny zielonogórskiej, czyli Marku Mrozie?
No pamiętam, że był żużlowcem. Pamiętam, że kiedyś pojechał nawet na początku lat 90. w finale indywidualnych Mistrzostw Polski, także był żużlowcem, który gdzieś tam, no nie jest wielkimi sukcesami, ale pojawił się w jakiejś dużej imprezie. Wiem, że ma doświadczenie jakieś trenerskie, ale niezbyt dużo sukcesów, ale też niezbyt długo pracował na ławce trenerskiej, także trudno na tej podstawie wyciągać jakieś głębsze wnioski. No myślę, że jest krajanem Piotra Żyto z Opola i myślę, że się lubią i stąd się pojawił.
A ciężko mu będzie wejść w te buty Tomasza Walczaka?
No, jeżeli będzie chciał pokazać żużlowcom, jakim jest siłaczem i kto tu rządzi, to będzie mu ciężko, no bo w Zielonej Górze jest parę charakterów takich, które nie lubią, żeby im na głowę wchodzić. Jest klan Dudków, którzy są sympatycznymi gośćmi, ale też nie lubią, jakim się ich się rozstawia po kątach. Mateja Żagara wszyscy znamy, Piotra Protasiewicza też znamy. Do tego jest Max Frick, który mam wrażenie, kiedyś słyszałem, że jest strasznym uparciuchem, na przykład jeżeli się uprze na coś konkretnego, na przykład na jakiś sprzęt i nawet widzi, jak to nie jedzie, to będzie to katował i katował, także, a jeżeli będzie chciał nimi dyrygować, rządzić coś tam, to może mu być ciężko, a jeżeli będzie takim sobie asystentem, sympatycznym misiem u boku Piotra Żyto, który tam wypełnia papierki i robi swoją robotę, to myślę, że sobie poradzi.
Jakie wrażenie generalnie cały ten sztab Falubazu na tobie robi, bo kilka dni temu został on oficjalnie ogłoszony i w tym sztabie jest między innymi też Marek Hućko.
No właśnie, brakuje mi tam pierwiastków zielonogórskich jakichś. Ja jestem cały czas takim trochę romantykiem. Fajnie, gdyby tam ktoś był z Zielonej Góry, w kim jakiś tam pierwiastek Falubazu płynie. Marek Hućko jest porządnym mechanikiem, z całą pewnością. Ja wiem, Piotr Żyto potrafi przygotować tory na pewno swoim zawodnikom. Trudno mi ocenić. Trudno mi powiedzieć, czy to będzie dobry, czy nie będzie dobry. Naprawdę mi się wydaje, że my w żużlu cały czas zbyt dużą wagę przykładamy do tego sztabu szkoleniowego, też do trenera reprezentacji, zastanawiamy się i tak dalej. A przecież na przykład trener reprezentacji Rafał Dobrucki to musi powołać trzech gości, którzy akurat w okolicach Speedway of Nations będą w najlepszej formie. I rola trenera żużlowego też się do tego sprowadza. Moim zdaniem ten system zmiany układu wyścigów to jeszcze bardziej zmarginalizował rolę trenera, bo teraz każdy jedzie z każdym. Wcześniej trener mógł się zastanawiać, kto z kim tam lepiej i tak dalej, a teraz każdy z każdym w parze jedzie, także myślę, że zbyt dużą czasami wagę do tych sztabów trenerskich przykładamy. Ten trener to musi być taki super toromistrz. Jest toromistrz, a trener to jest nad toromistrz. Jeżeli dobrze zrobi to wszyscy mówią, że dobry trener, a jeżeli źle zrobi, to zły.
Jeszcze tak a propos tych sztabów szkoleniowych. Ostatnio Sparta Wrocław pochwaliła się pozyskaniem do swojej kadry trenerskiej byłego mistrza świata Grega Hancocka. I co ty na to?
No taki bajer, taki pitch marketingowy trochę, nie? No bo co ten Greg Hancock może zrobić? No słyszałem wczoraj wywiad z nim w telewizji, że będzie chciał przyjechać do Polski z tymi młodymi chłopcami popracować. No, jak przyjedzie, to rzeczywiście jak przyjedzie i tam przybije piątkę tym chłopakom, którzy nie mają licencji, a którzy gdzieś tam kręcą się po parku maszyn we Wrocławiu, to może być taką inspiracją, ale nie sądzę, żeby przekazał jakąś tajemną wiedzę, dzięki której nagle będzie wysyp młodych chłopaków we Wrocławiu, tak jak w Lesznie i oni zaczną super, super zasuwać. To też nie jest tak, jak Leszno ma z Adam, bo Leszno z Adamsem ma tak, że on tam rzeczywiście tych chłopaków w tej Mildurze jest trochę. On ich później przysyła. W Stanach podejrzewam, że oprócz trzech młodych Hancocków to nie ma nikogo, kto chciałby jeździć na żużlu i kogo Greg Hancock może tu później podesłać. Chyba, że się mylę, chyba, że tam coś się pojawiło, ale nie słyszałem nic o tym absolutnie. PR-owo na pewno bardzo dobrze, a szkoleniowo myślę, że to nie będzie miało większego wpływu.
Czyli zabieg czysto marketingowy, no ale Amerykanin pewnie nie będzie działał wsparcie charytatywnie.
No na 100% nie, no nikt nie działa charytatywnie. To są takie czasy, że nikt nie działa charytatywnie. No, ale widocznie uznali, że to im się opłaci. W zasadzie to się nie dziwię. No dobrze mieć takiego uśmiechniętego Amerykanina, to też zawsze. To jest tak jak myszka Miki na plastronach Falubazu. Uśmiechnięta amerykańska, Walt Disney, te sprawy. Także no, tam będzie taki Greg Hancock. Chyba, że nie wiem, być może będę musiał odszczekiwać, jak Greg Hancock przyjedzie tu na pół roku, będzie dzień w dzień zasuwał w deszczu z tymi młodymi chłopakami, mył z nimi motory, pokazał, jak się składać włóki, trenował z nimi w Rawiczu, jak będzie olimpijski zamknięty. No ale mało prawdopodobne moim zdaniem.
Okej, a ogólnie co sądzisz o pracy właśnie obcokrajowców w roli trenerów, czy właśnie w tych sztabach szkoleniowych w polskiej lidze, bo przykładów, jakbyśmy sięgnęli pamięcią, może nie było wiele, ale kilka było w przeszłości.
No było. Był trenerem takim pierwszym i jedynym z zagranicy, chyba że się mylę, był Stefan Andersson, który pracował w Gnieźnie parę lat temu, albo paręnaście. Szwedzki żużlowiec, ale tam wielkich sukcesów nie odniósł. Myślę, że ciężej jest tym zagranicznym trenerom, bo oni są ze Szwecji, z Danii, z Anglii, gdzie żużel traktuje się tak sobie. Tutaj wchodzą w rolę trenera i tutaj jest taki nacisk, to jest takie ciśnienie, że on tam na przykład poukłada sobie pary i później w Szwecji to nikt go w ogóle, jeżeli przyjdzie jakiś dziennikarz na mecz, to nikt go nie zapyta, czemu tak poukładał pary, tylko go zapyta, no fajny mecz, fajny, no przegraliście, następnym razem wygracie. A czemu tak? A to do biegów nominowanych, no wiesz, jak my rozbieramy ten żużel na czynniki pierwsze i im może być trochę ciężko mentalnie, a poza tym te wcześniejsze przykłady, no Tomik Knudsen we Wrocławiu paręnaście lat temu bez sukcesów. Mówiło się o tym Hansie Nielsenie, ale ja nie wiem, czy Hans Nielsen był wybitnym żużlowcem, ale czy on jest dobrym trenerem, od parę lat był trenerem reprezentacji Danii, to były najgorsze lata dla reprezentacji Danii medalowo od ładnego czasu, także pokłócił się tam z Nikim Pedersenem, pewnie z nikim nie jest trudno się pokłócić, ale mimo wszystko wielkich sukcesów trenerskich Hans Nielsen nie miał. Myślę, że to znaczy też od zależy też od osobowości, ale Mark Lemon w Toruniu, no niby miał tam ci Australijczycy w Toruniu, to Mark Lemon i tak dalej, ale też bez większych sukcesów. Nie wydaje mi się, że narodowość ma aż tak wielkie znaczenie, bo to tak jakby zapytać, wiesz, czy co sądzisz o trenerach, którzy mają powyżej 1,80 m w żużlu. No, jeżeli jest dobrym trenerem, to nieważne, czy z zagranicy, czy z Polski, ale te dotychczasowe przykłady pokazują, że szału wielkiego nie ma.
To były opinie naszego eksperta Michała Korościela i to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.